Diakonia Miłosierdzia przedstawia audycję Dialog w czasach sporu,
której w każdej chwili jesteśmy gotowi
na nowe spojrzenie na naszą wiarę
i na nasz świat.
Zapraszamy!
Witam Was wszystkich na drugiej części audycji na temat papieża Franciszka. Teraz będziemy mówić na temat pontyfikatu papieża Franciszka, o tym, co piękne, no i czasami też o tym, co trudne. No to tak, kto chce zacząć, że tak powiem.
Dobrze, ja w takim razie może zacznę od zakreślenia takiej ogólnej dość sylwetki, tego, jakie założenia papież Franciszek, czy może jakby jego taka perspektywa, która się wyraża, którą on jakby przedstawia, która pozwoli nam trochę zrozumieć właśnie, dlaczego skupia się na takich, a innych kwestiach i jakie problemy chce poruszać w swoim pontyfikacie. Więc zaczynając, papież Franciszek mówi o Kościele jako Kościele otwartych drzwi. Taki termin pojawia się w jego wypowiedziach. Na czym miałby polegać taki Kościół otwartych drzwi? Otóż papież Franciszek stawia szczególny nacisk na temat miłosierdzia, na temat wrażliwości, na cierpienia, na ubóstwo, na tych, którzy są jakoś oddzieleni od Pana Boga, od no właśnie łaski Jego sakramentalnej i wszelakiej innej, w związku z sytuacją życiową, w jakiej się znajdują. I papież Franciszek stawia sobie za taki cel szukać dróg dojścia do tych, którzy są w jakimś stopniu zagubieni, oddzieleni, właśnie do tych też ubogich. I tak stawia akcent na dwie kwestie, na naukę wiary oraz na sakramenty. Żeby w nauczaniu wiary, w ewangelizacji, w pracy duszpasterskiej, katechizacji nie przysłaniać tego, co najważniejsze, wielością różnych dogmatów, informacji, które mogą nie być kluczowe, żeby tego, co jest właśnie takim korzeniem wiary, żeby to, na tym się skupić, na to wskazywać ludziom i żeby sakramenty święte udostępniać jak najszerszemu gronu, żeby mieli dostęp do niego wszyscy. I teraz zmiana, jaka zaszła w myśleniu na temat sakramentów w pontyfikacie papieża Franciszka, to jest kwestia podejścia do nich. To znaczy konfesjonał papież Franciszek określa jako miejsce towarzyszenia. Zatem osoba penitent, przychodząc do spowiedzi, nie ma usłyszeć serii jakichś prawideł moralnych, nie ma zostać potraktowany jako grzesznik, który jest obciążony winą, który ma najgorsze rzeczy na sumieniu, który zostanie w pewnym sensie może potraktowany jako wymagający skarcenia moralnego. Lecz osoba, która potrzebuje właśnie takiego wsparcia. Wsparcia w drodze do wyjścia z grzechu, wsparcia w drodze powrotnej do Boga. Więc papież Franciszek nie skupia się na tym negatywnym aspekcie grzechu, czyli na tym oddzieleniu, na tym, co jest złem i winą obciążającą człowieka, tylko na tym pozytywnym aspekcie wyjścia z grzechu, czyli na miłosierdziu, na drogach właśnie przebaczenia i na tym, jak można pomóc tej osobie w tej tak naprawdę o wiele bardziej złożonej drodze wychodzenia z grzechu, niż tylko i wyłącznie kwestia wyznania swoich grzechów. Bo papież Franciszek zwraca uwagę na to, że skomplikowanie sytuacji życiowej wielu ludzi, jej złożoność, wskazuje na to, że one potrzebują nie tylko jasnego jakby programu wyjścia z grzechu, ale także właśnie wsparcia emocjonalnego, wskazania na te wszystkie problemy, z którymi się borykają, a w tym wszystkim również pewnego rodzaju takiego zrozumienia sytuacji grzechu, w którym się znajdują. Jeżeli zaś chodzi o komunię, papież Franciszek tutaj stawia nacisk na to, że komunia ma być lekarstwem, a nie nagrodą. Ci, którzy przychodzą do stołu ołtarza, aby móc spożywać ciało i krew Pana Jezusa, są ubodzy, są pielgrzymami, żebrakami i oni potrzebują mocy Bożej, Jego wsparcia, Jego miłości i dlatego przychodzą, a nie dlatego, że na to zasłużyli swoim moralnym życiem, swoją czystością, swoim tutaj stanem łaski uświęcającej, który oczywiście, że jest ważny i nie należy go pomijać, ale papież Franciszek zwraca uwagę na to, że komunia nie jest nagrodą za ten stan, lecz będąc w tym stanie nadal przychodzisz prosić o tę łaskę komunii. Chcesz być w bliskości z Jezusem dlatego, że tego potrzebujesz i tego pragniesz, a nie dlatego, że na to zasłużyłeś. Papież Franciszek zwraca uwagę na to, że polityka może być narzędziem do tego, żeby czynić dobro. I rozróżnienie pomiędzy polityką małą, partyjną, która skupia się na takich lokalnych sporach, na takich bardziej kwestiach związanych z jakimiś sporami światopoglądowymi, to nie interesuje papieża Franciszka. To, co go interesuje, to polityka duża, zorientowana na wspólne dobro. Poruszanie kwestii związanych z problemami XXI wieku, z różnymi ideologiami, które mogą gdzieś tam stać w sprzeczności z nauczaniem Kościoła, z różnymi wypaczeniami nauczania Pana Boga, Pana Jezusa. I wreszcie te kwestie, które w polityce dotyczą ludzi, prostych ludzi, ubogich, to tu papież Franciszek widzi pole do tego, żeby polityka mogła się spotykać właśnie z wiarą, z religią, z Kościołem, który próbuje wskazywać na pewne problemy. To widzimy w tematach związanych np. z ekologią, gdzie tutaj papież Franciszek też zwraca uwagę na polityczne znaczenie, czy tematami związanymi właśnie z jakimiś różnymi sytuacjami światowymi. Do kwestii Ukrainy pewnie jeszcze sobie powrócimy. Tak, jeżeli chodzi o konfrontację papieża Franciszka z tymi zjawiskami, które są właściwe dla naszego XXI wieku. Mamy społeczeństwo, które jest postmodernistyczne. Mamy zjawiska takie jak globalizacja, takie jak właśnie poszukiwanie ludzi sensu życia, jakiejś odpowiedzi na takie podstawowe pytania. Kwestie związane z kapitalizmem, też z marginalizacją ubogich. Papież Franciszek, no, nie ma łatwego zadania. Staje przed naprawdę ciężkim zadaniem, gdyż te problemy, z którymi się dzisiaj borykamy, są wyjątkowe. One są właściwe dla naszych czasów i wydaje mi się, że niejednokrotnie możemy sobie zadawać pytanie, jakie może być rozwiązanie tych problemów, albo jak Kościół miałby się do nich ustosunkować. I papież Franciszek musi na to pytanie odpowiedzieć w swoim pontyfikacie, ponieważ jako głowa Kościoła ma za zadanie reagować na te zjawiska, ustosunkować się do nich i mówić, wytyczać jakby szlak, którym Kościół powinien podążyć. To niebezpieczeństwo na przykład globalizacji wiąże się z tym, że papież Franciszek bardzo stawia na to, żeby nie traktować ludzi jak kalki, jak pewnej gliny, którą trzeba sprowadzić do jednego wspólnego kształtu, tylko on chce docenić pewną różnorodność w ludziach. Szanuje to, że ludzie się od siebie różnią i używa takiej ładnej metafory, że ludzie są raczej wielościanem czy figurą nieforemną, która pomimo tego, że się różni, pomimo tego, że różne jej krańce są różnego kształtu, różnej długości, to gdzieś tam wszystkie gdzieś spotykają się w jednym punkcie i mają ze sobą łączność. I to jest to, na co stawia papież Franciszek taki akcent, że od jakiejś dominacji ważniejsza jest negocjacja. Żeby próbować dojść do wspólnoty, to też się przejawia w ekumenicznym podejściu papieża Franciszka, że ja nie próbuję moich braci w innych wiarach przekonać na swoją wiarę, bo może to nie jest do końca możliwe, albo jest to wyjątkowo trudne. Ale to, co mogę robić, to szukać punktu wspólnego między nami. Szukać miejsc, w których możemy współpracować, na przykład w działalności charytatywnej, albo we wspólnych obchodach religijnych, jeżeli te święta jakoś się zbiegają. I wreszcie w kwestiach, które dotyczą nas wszystkich, czyli tego, jak możemy czynić świat lepszym, bardziej Bożym. Bo pewne kwestie są zbieżne, i tutaj ekumenizm u papieża Franciszka na tym się skupia, żeby szukać tych połączeń.
Jak już, Konrad, przeszedłeś do ekumenizmu, to ja bardziej tak przybliżę, czym w ogóle tutaj jest. No bo tak przypadkowej osobie, która będzie słuchać tę audycję, pomyśli, no ekumenizm, no co to jest? No, ruch ekumeniczny zaczął się od II Soboru Watykańskiego. Był to pomysł kontaktu i relacje z innymi religiami, ponieważ Kościół wcześniej traktował chrześcijaństwo, katolicyzm tak naprawdę, jako najważniejsza religia i że ekumenizm polegał na tym, że powinniśmy nawracać tych ludzi, którzy byli innej religii. No i ekumenizm drugiego Soboru Watykańskiego mówi to, że te religie są jakby równe pomiędzy sobą i że obie dążą do dobra i w jakiś sposób do zbawienia. No jeśli tutaj chodzi o religie monoteistyczne, czyli muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie, no mamy wszyscy, opieramy się na tej samej księdze, czyli na Starym Testamencie. No my wiadomo, my opieramy też się na Nowym Testamencie, no ale ten czon, który jest wspólny, to jest Stary Testament. Na podstawie Starego Testamentu zostaje napisany Koran. Żydzi uznają Pięcioksiąg, my uznajemy Nowy i Stary Testament. I jakby to ma być pole do dyskusji o pokoju, szczególnie o pokoju pomiędzy międzyreligijny pokój, bo jednak papież Franciszek pokazuje, że wiele wojen na świecie jednak były to wojny religijne i że jakby jest to w ogóle wypaczeniem jakiejkolwiek religii i papież Franciszek i my, i Kościół katolicki uważa, że każda religia dąży do pokoju. Jakby ten pokój powinniśmy pielęgnować poprzez kontakty. Na przykład są dni judaizmu w kościele katolickim, są dni muzułmanów w kościele katolickim, więc jakby są takie dni, o których dyskutujemy na temat tych religii i bardzo mi przykro jest, że bardzo mało ludzi uczestniczy w takich dniach. Ja akurat uczestniczyłem w dniach judaizmu. No i dalej to jest takie trochę egzotyczne dla nas. No i tutaj papież Franciszek mówi, że religia judaistyczna to jest źródło naszej wiary, że Jezus był Żydem, że Matka Boska była Żydówką i że jakby jesteśmy pewną kontynuacją tej religii i na tej kanwie właśnie
zaskoczyłeś mnie teraz.
No, niektórzy się przestraszyli.
Nie do wierzenia.
No, powstaje Mesjasz, jakim jest ten Mesjasz Pan? Jezus Chrystus, tak? No i aż muzułmanie nawet mówią o Jezusie Chrystusie w swojej świętej księdze, więc jakby mamy też tutaj na tym polu wiele wspólnych rzeczy. No i co? No i papież Franciszek, myślę, jeszcze jakby... No i Jan Paweł II zaczął ten ruch ekumeniczny tak na serio, a papież Franciszek jakby to kontynuuje. I ja właśnie, jak teraz zajmuję się Janem Pawłem II, tak, bo zacząłem się interesować, no to właśnie trochę odczułem, że Franciszek jest kontynuacją pontyfikatu Jana Pawła II i naprawdę to widać właśnie w takich rzeczach jak ekumenizm, jak dialog o pokój, jeżdżenie do krajów trzeciego świata i rozumienie tego kraju.
Przede wszystkim też ekumenizm pomaga parom z różnych wyznań, jeżeli chcą zawrzeć ślub.
Mhm. Tak, i właśnie ten aspekt ekumeniczny, do tego jeszcze się będę odnosił przy temacie ewangelizacji w kontekście Synodu Amazońskiego, natomiast dobrze już o tym wspomniałeś. Tak, ekumeniczny, czy taki właśnie otwarty na inne religie sposób patrzenia, też właściwy dla pontyfikatu papieża Franciszka, zgodny z jego założeniami o takim szukaniu dróg dojścia, no nie? Dróg dojścia do innych religii, dróg dojścia do najuboższych, dróg dojścia do grzesznych, dróg dojścia do osób, które są zagubione, no nie? Tutaj pojawiają się też te kontrowersyjne tematy, na przykład związane z osobami o innej orientacji seksualnej i papież Franciszek szuka takich przestrzeni, które mogłyby być drogą dojścia do ludzi. Nie zamyka się na nikogo, stara się tak naprawdę przyciągnąć wszystkich, a jako, że nie wszystkich da się przyciągnąć drogą bezpośrednią, to szuka tych, które jakoś jednak do nich dotrą, nie?
Tak.
Myślę, że tutaj mogę tutaj wejść z tematem, który gdzieś myślę, że dobrze, żeby się pojawił jeszcze jako uzupełnienie tej kwestii teologii, czy też patrzenia na Kościół papieża Franciszka, dlatego, że ojciec Jarosław Kupczak, który jest też autorem tego podsumowania, takiego streszczenia, o którym wspomniałeś, wymienia też jeszcze jedną rzecz. To, że Kościół według papieża Franciszka, to o czym wspomniałem na naszej pierwszej audycji, ma być szpitalem polowym, tak? To znaczy ma to być coś takiego, papież Franciszek widzi Kościół jako instytucję, która wychodzi do człowieka, tego, który jest na marginesie, nie? To jest związane też na pewno z tym, czego sam doświadczył w Argentynie, czyli teologii wyzwolenia, tak? Czyli tego nurtu w teologii, który skupia się i szuka tych osób najbardziej wykluczonych i szuka gdzieś jakiejś drogi wyjścia z tej sytuacji. To dla Franciszka Kościół ma być właśnie czymś takim. Takim szpitalem polowym, który wychodzi na te peryferia, do miejsc, w których są właśnie ludzie wykluczeni, ludzie, którzy potrzebują jakiejś pomocy i to na nich się koncentruje, nie? Ta troska o człowieka i to wychodzenie do tego człowieka bardziej niż oczekiwanie na to, że ten człowiek sam przyjdzie do ciebie z prośbą o to, żeby mu pomóc, jest gdzieś właśnie takie może odwrócenie priorytetów, nie? Odwrócenie kolejności, nie? To Kościół najpierw wychodzi po człowieka, a nie człowiek przychodzi do Kościoła zawsze przynajmniej, prawda? Szukać pomocy.
Konrad.
W wywiadzie, czy w rozmowie z papieżem Franciszkiem Dominik Wolton wyraża się, używa takiego ciekawego zdania, że nowoczesność właściwie nigdy nie leży w interesie Kościoła. Może się to wydawać dość specyficzne zdanie, czy takie wzbudzające refleksje, jakże to Kościół nie szuka nowoczesności, przecież wszystko się musi zmieniać, Kościół też się musi zmieniać. I wydaje mi się, w sensie moje jakby rozumienie tego zdania jest takie, papież Franciszek w swoim pontyfikacie trochę wraca jednak do korzeni, do tego, co jest podstawowe w naszej wierze. wraca do takich tematów, które od zawsze towarzyszą nam, które są podstawą naszej wiary. Miłość Boża, przebaczenie, miłosierdzie, szukanie grzesznika, jak tej owcy zagubionej. I papież Franciszek, stawiając tak naprawdę może pewne nowatorskie kroki w różnych tematach, może szukając właśnie tych różnych dróg dojścia, jednocześnie nie traci tego, co jest korzeniem wiary. Na rzecz tej nowoczesności nie rezygnuje z pewnej podstawy, z pewnej prawdy o naszej wierze, pewnych kwestii podstawowych i nie jest zainteresowany zmianami tego, co jest jakoś tam nienaruszalne, tego, co jest fundamentalne. To, natomiast, czym papież Franciszek w moim jakby odczuciu się posługuje, to jest takie intelektualne, czy takie inteligentne poszukiwanie tych zmian, które mogą pozytywnie jakoś tam wpłynąć na nasze drogi szukania.
Ja chciałbym już sobie dopowiedzieć, że w trakcie drugiego Soboru Watykańskiego takie hasło, które takie założenie Soboru Watykańskiego było takie, że wspólnota Kościoła się cały czas reformuje. Czyli, że to jest żywy organizm, który jakby widzi, co się dzieje na świecie i jakby trawi to i wytwarza jakieś dokumenty, które są jakby połączeniem takim ze światem współczesnym, z nauczaniem Kościoła. No bo tutaj też trzeba powiedzieć, co się działo przed drugim Soborem Watykańskim z Kościołem. Czyli, że Kościół nie dostosował się do ludzi. Kontrreformacja była jakby takim zamknięciem się całkowicie na świat współczesny. No i jakby dopiero drugi Sobór Watykański powiedział, może słuchajmy tych ludzi, może inne nauki niż teologia też mają jakąś moc i jakby mają jakieś myślenie, jakieś inne spojrzenie na świat i my to jakoś użyjemy u siebie w Kościele. I myślę, że papież Franciszek jest tego najlepszym przykładem.
I tak naprawdę nie jest to wcale kontrowersyjna teza, jeżeli spojrzy się na historię Kościoła, który nie bał się czerpania od, czy to ze źródeł, które były może poza katolickie, czy od innych religii, które też wykazywały pewne cenne wartości, które w katolicyzmie mogły odnaleźć swoje...
Na przykład, nie wiem, Reformacja, nie? Był Marcin Luther, który potępił niektóre wybryki kleru wtedy. No i później jakby Kościół katolicki mówi, no masz rację, no i my też potępimy to i w jakiś sposób wprowadzimy w kodeks.
Albo święty Tomasz czytający Arystotelesa i gdzieś rozmiłowany w tym, co pisał, czy święty Augustyn inspirując się Platonem, tak?
Chyba
takie najbardziej klarowne.
Święty Augustyn trochę jest jak papież Franciszek, bo on jakby urodził się w tej jeszcze antycznej środowisku, czyli że ten antyk go jeszcze formował, nie?
I nie zawsze był chrześcijaninem.
No i nie zawsze był chrześcijaninem.
Otóż to, ten kontekst pochodzenia, no nie? Tak. I ta kwestia tego, że to jest możliwe, to poszukiwanie tych różnych dróg dojścia, czy tego połączenia, to...
Święty Augustyn to chyba jest taki przykład, taki top, bo właśnie on wyrósł, on po prostu się uczył w szkołach pogańskich, że tak powiem. On znał filozofię właśnie stoicką, takie clue starożytnego Rzymu, to był święty Augustyn. I on później...
Jego ojciec był poganinem, z tego co pamiętam, i jego matka święta Monika wymodliła jego nawrócenie.
No tak, tylko jakby wykształcenie jest w tym kontekście też bardzo ważne, tak jak papieża Franciszka.
Co tutaj właśnie wprowadza też temat tego, że papież Franciszek jest naprawdę, i tutaj z pełnym przekonaniem można by było użyć tego określenia, papieżem z dalekiego kraju. To jest
z krańca świata,
tak, można by nawet było powiedzieć tak, sam tak powiedział. Dlatego, że papież Franciszek jednak jest człowiekiem reprezentującym kompletnie inną mentalność niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni i którą sami wyznajemy. I to, gdzie on się ukształtował, prawda? Argentyna, to co, o czym wspominaliśmy w poprzedniej audycji, ma też ogromny wpływ na jego pontyfikat, nie? Na te jego tendencje do budowania mostów, a niekoniecznie do deklarowania się gdzieś tam po jednej stronie sporów, do tego, żeby nie do końca z ufnością patrzeć na tę naszą europejską cywilizację, czy europejską, czy też zachodnioamerykańską, którą sobie tutaj zbudowaliśmy. On ma ku temu bardzo dużo powodów. To też jest coś, co kształtuje jego pontyfikat, tak samo jak pontyfikat Jana Pawła II kształtowały jego doświadczenia tutaj w komunistycznej Polsce, nie? No więc jeszcze, to też jest bardzo istotny aspekt w tym kontekście.
Jeszcze tutaj były faszystowskie Niemcy, nazistowskie, były komunizm, więc to wszystko. To tak samo jak z papieżem Franciszkiem. I też warto o tym powiedzieć, że Jan Paweł II był nierozumiany w Ameryce Łacińskiej, bo jakby był też z innego kręgu kulturowego. Jana Pawła II też trzeba było zrozumieć.
Stąd jego stosunek do komunizmu.
Dokładnie.
I do teologii wyzwolenia pewnie również.
Też.
I teraz zważmy na pewien kontekst pochodzenia papieża Franciszka. Też o nim wspominaliśmy oczywiście w poprzednim naszym odcinku. Natomiast jeżeli zabrać to sobie tak zbiorczo trochę do kupy, to można zobaczyć, że to jest naturalne. Każdego papieża kreuje jego kontekst i w zależności od tak naprawdę sytuacji, w której znajduje się świat, on może to wykorzystać bardziej konstruktywnie, albo może to ograniczyć jego perspektywy. W kontekście papieża Franciszka może się rodzić to pytanie, jak kontekst jego pochodzenia, to, że jest spoza europejskiego kontekstu, to, że jest z innego w ogóle kontekstu tej Ameryki Łacińskiej, sytuacji, których my często nie znamy, nie rozumiemy, które też czasami musimy tłumaczyć, no nie? I jego pochodzenie, w jaki sposób może odnaleźć rozwinięcie, pewien rozwój w Kościele w naszym też europejskim kontekście. Nie?
No myślę, że tutaj takim najbardziej klarownym przykładem, gdzie właśnie to pochodzenie determinuje to, co papież mówi na jakiś temat, jest przykład jego zachowania po wybuchu wojny w Ukrainie, po inwazji Rosji na Ukrainę. No bo wszyscy dobrze wiemy, że papież Franciszek w mediach wtedy przedstawiany był jako postać co najmniej kontrowersyjna, tak? Dlatego, że on nigdy na dobrą sprawę otwarcie nie nazwał agresora. Był też dosyć powściągliwy w tym, co mówił. Mimo, że otwarcie wspierał naród ukraiński, otwarcie wzywał do zaprzestania konfliktu, nigdy gdzieś te jego słowa nie były skierowane w stronę Rosji bezpośrednio, tak? Nie mówił przestańcie atakować ten niewinny kraj. Nie? Jakby takie słowa nigdy nie padły. Spotykał się tam gdzieś chyba, jeśli dobrze pamiętam, online z Cyrylem, z patriarchą moskiewskim. Te wszystkie gesty, te wszystkie słowa...
A to przed wojną jeszcze.
To jeszcze, no to bardzo, to możliwe, to przepraszam w tym wypadku. Te wszystkie słowa i gesty, które Franciszek mówił, były odbierane jako troszkę bycie takim
prorosyjskim,
nie chcę tutaj używać żadnych mocnych określeń, ale tak było odbierane przez większość ludzi.
Tak, i w sumie nadal troszeczkę jest odbierany, bo to, co powiedział do młodzieży rosyjskiej, że jesteście potomkami Wielkiej Rosji. I tak naprawdę w Polsce się to bardzo obiło złym echem, bo no, nie czarujmy się, no, Rosja ma... No, negatywny jednak, negatywną historię w Polsce i my jak słyszymy
negatywny
słowo...
PR na pewno.
Tak, i my jak słyszymy Rosja, no to no, niektórym na pewno się otwiera nóż w kieszeni. Więc no, i też troszeczkę to tak obyło się bez żadnego echa. Takiego, żeby papież Franciszek na przykład, nie wiem, czy on to sprostował.
Nie, ja tutaj,
chyba nie.
Jeśli chodzi o ten kontekst z tą młodzieżą rosyjską, to było tak, że to był jakaś kongres katolickiej młodzieży rosyjskiej, to było w jednej ze świątyń w Petersburgu, którą sam też odwiedziłem. Chodziło o to, że
podróżnik.
Że historia Rosji jest bardzo trudna do zrozumienia, ponieważ ona się opiera na wielkich postaciach, takich jak Iwan Groźny, który jakby był Iwanem Groźnym, Piotr Wielki, Caryca Katarzyna, no to były postacie no dosyć takie bardzo, bardzo źle postrzegane przez nas, bo my znamy jakby prawdę, nie? Ale jak papież, który przeczyta takie publikacje naukowe, które pokazują Katarzynę II Wielką w sposób pozytywny, bo da się to zrobić, bo była modernizatorką całego cesarstwa. Wiadomo, że zrobiła rozbiór Polski, ale jakby bardzo zmodernizowała. Piotr I zrobił to samo. Iwan Groźny wygonił Mongołów z Rosji. Więc to są postacie, które są wielkie dla historii Rosji. I papież, poznając ten kontekst, nawiązuje do tego, że Rosjanie powinni czerpać to, co dobre z tych postaci, które są negatywne. Tak? Dziękuję.
I w związku z tą, może troszkę dygresją, wydaje mi się, że jeżeli patrzymy na ten kontekst wojny w Ukrainie, na Ukrainie, to już jak kto woli, należy zrozumieć to, że perspektywa papieża Franciszka też do jakiegoś stopnia wynika
z tego... Jest ograniczona również.
Jest wynikiem jego kontekstu, pochodzenia.
Tak, dlatego, że on nie do końca ma... może wykazywać zaufanie jako Latynoamerykanin. Nie do końca jakby uprawnione jest to, że nie wykazuje zaufania do naszego zachodniego świata, do naszego zachodniego myślenia. Więc to jest, myślę, powód tego
zachowania. Tak, i on nawet sam powiedział, że co to za różnica, czy Ameryka rządzi światem, czy Rosja. W sensie, że on jakby widzi w tych dwóch systemach równość. No my nie widzimy, no bo znamy i Rosję, i Amerykę. Jakby no widzi w tych systemach, że to nie ma
nawet
różnicy.
Nawet realia życia po prostu tak, pod jednym z tych systemów.
Tak, i chce jakby utrzymać taki poziom jakby równowagi trochę politycznej, czyli że ani jedno mocarstwo nie będzie mocne, ani drugie nie będzie za mocne.
I teraz w tym kontekście, kiedy widzimy, że no my w naszym kraju, w naszym kontekście znamy tych ludzi, którzy na te wypowiedzi papieża Franciszka wzburzają się i Grażyna nie nadąża z gotowaniem bigosu na uspokojenie, to tymczasem i ten kontekst i pochodzenie, o którym mówimy, sprawia, że ci wszyscy, o których myślimy, że nie znają tego kontekstu i z tego powodu się wzburzają, dlatego go przedstawiamy, nie? Żeby było widać, okej, jest pewien powód, dla którego my nie rozumiemy papieża, dla którego się wzburzamy i ten powód powinien pozwolić nam lepiej zrozumieć pewne kwestie.
Tak.
To niezrozumienie, którym się może wykazywać papież Franciszek, może nas dotykać do żywego i może dotykać do żywego ludzi, którzy to słyszą i mają poczucie, że mnie to jakoś dotyka, obraża, bo to jest zupełnie nieprawda dla mnie, nie? Że wychwalanie pewnych zbrodniarzy, traktowanie pewnych ludzi, którzy czynili zło jako na przykład wzorów naśladowania, to jest coś, co może usłyszeć człowiek, podczas gdy tutaj myślę, że stawiamy sobie to zadanie, żeby pokazać trochę szerszy kontekst, że wypowiedź papieża Franciszka w kontekście Rosji może nie była dla wszystkich w pełni zrozumiała. Może nie była w pełni przemyślana, albo miała niestety te pole do nadinterpretacji, do jakichś tam też emocji skrajnych. Dlatego chcemy powiedzieć, jest powód, dla którego papież Franciszek tak się wypowiedział i trochę może stroniąc od takiego odnoszenia się do tego, jak my to oceniamy, warto przedstawić to, że papież Franciszek ma inne spojrzenie na Rosję, na marksizm.
Ma inne spojrzenie i ja na przykład ze spojrzeniem papieża Franciszka na te kwestie się jakby nie zgadzam, tak? Tylko jakby chcę pokazać, dlaczego on tak zrobił, dlaczego jego myślenie poszło w tą stronę. W sensie chcę to zrozumieć w jakiś sposób.
Myślę, że można też powiedzieć, że papież Franciszek jest człowiekiem, który w tych kwestiach geopolitycznych ma pewien problem z wychodzeniem poza swój kontekst. Tak. Nie? To możemy sobie zadać pytanie, czy od ludzi wielkich w takim znaczeniu, takich, którzy mają być jakąś inspiracją, mają wskazywać drogę, nie powinniśmy wymagać czegoś więcej w tym kontekście. Na tej zasadzie, że takiego szerszego patrzenia na tę rzeczywistość, tego jak świat wygląda. Aczkolwiek to jest prawda, że on jest uformowany przez te konteksty.
Niektórzy politycy też popełniają błędy w różnych niezbyt dobrze
wypowiadają się. Franciszek też politykiem trochę jest.
Trochę jest, no bo jest jednak głową Kościoła katolickiego, głową Watykanu, ale jakby jak politycy, którzy zajmują się polityką popełniają takie błędy, to dopiero osoba duchowna, która popełnia takie błędy.
A skoro już o szerszym kontekście mowa, myślę, że warto przejść do tematu dokumentu papieża Franciszka Fiducia Supplicans, gdyż on również dotyczy tego tematu zrozumienia pewnych kwestii, właściwego zinterpretowania i tematów, które dotyczą tak naprawdę wyjaśnienia pewnych tematów. I wydaje mi się, że każdy z nas skonfrontował się z osobami, które albo z jakimiś głosami w internecie, które nie rozumiały tego dokumentu, albo traktowały go jako sprzeczny z nauczaniem Kościoła, jako kontrowersyjny, jako do jakiegoś stopnia niewłaściwy.
Może warto przybliżyć, czym też był ten dokument.
Tak, i właśnie do tego zmierzając. Na początek spróbujmy sobie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy Fiducia Supplicans, gdyż sam tytuł już jest wymowny. Znaczy to po łacinie błagająca ufność. Błagająca ufność i to sformułowanie jest ważne w kontekście tego, o czym ten dokument mówi. Skupienie, tak naprawdę główny akcent, nacisk postawiony w nim jest na temat błogosławieństwa. Czym błogosławieństwo jest? Jakie są płaszczyzny, na których to błogosławieństwo operuje? I wreszcie, w jakich przypadkach, wobec kogo to błogosławieństwo jest możliwe, żeby zastosować i czym się różni jedno błogosławieństwo od drugiego. Zatem, to, co Fiducia Supplicans porusza, to właśnie duszpasterskie znaczenie aktu błogosławieństwa. Jest tam wyraźnie zaznaczone to, że błogosławieństwo małżeństwa jest zarezerwowane stricte dla sakramentu małżeństwa. Jest to jednak wyjątkowe błogosławieństwo, dozwolone tylko i wyłącznie przez akt przymierza zawartego pomiędzy mężczyzną i kobietą, jest związany z osobą szafarza przeznaczonego do tego, aby tego błogosławieństwa dopełnić i szczególny status pomiędzy właśnie mężczyzną i kobietą w ich związku. Dlatego jest to w tym dokumencie wyraźnie zaznaczone, że błogosławieństwo pary, małżeństwa, mężczyzny i kobiety, to jest status szczególny. I to błogosławieństwo jest zarezerwowane. Błogosławieństwo małżeńskie. Dlatego tam jest wyraźnie powiedziane, że błogosławieństwo na przykład par osób jednopłciowych, par homoseksualnych, biseksualnych, par w nieregularnej sytuacji, to nie jest to samo, co błogosławieństwo małżeńskie. I tu jest rozdzielone. Ponieważ Kościół od zawsze uważał za moralnie dozwolone wyłącznie te stosunki seksualne, które są przeżywane w małżeństwie, nie ma uprawnień do tego, żeby udzielać błogosławieństwa liturgicznego, gdy w jakiś sposób może to stanowić formę legitymizacji moralnej takiego związku, który stoi w sprzeczności z nauczaniem Kościoła. Powiedzmy, że Kościół mówi, nawet gdybyśmy chcieli, to my tego nie możemy zrobić, bo to stoi w sprzeczności z wolą Bożą i z jego nauczaniem. Więc jakiekolwiek relacje, związki, które mają pozór bycia małżeństwem, albo jakaś pozamałżeńska praktyka seksualna, Kościół mówi, my nie możemy tego błogosławić, ponieważ to nie jest małżeństwo. Zgodnie z wolą Bożą, zgodnie z jego perspektywą, zgodnie ze spojrzeniem Boga na to, czym małżeństwo jest. Papież sprzeciwia się obostrzeniom moralnym względem błogosławienia ludzi. Mówi, jeżeli ktoś jest w stanie grzechu, jeżeli jest jakoś pogubiony, oddalony od Boga, jeżeli poszukuje drogi, żeby powrócić, albo po prostu w swoim zagubieniu nadal myśli o tym, tęskni za nim. Papież mówi, tej osobie potrzeba tej miłości Bożej, potrzeba jej kontaktu, może powrotu, może jakiejś drogi właśnie takiego ziarna, które z czasem wyrośnie. I tutaj papież Franciszek mówi błogosławieństwo. Błogosławieństwo jako ten akt, który wyraża prośbę o pomoc do Boga. Prośbę, żeby móc żyć lepiej, żeby móc zaufać Ojcu w niebie, temu, który może nam pomóc lepiej żyć. Przez błogosławieństwo rozumiemy tutaj akt dobrej woli względem kogoś. Pragnienia, aby w życiu tej osoby kwitło dobro i aby mogła wychwalać Boga. Względem czego nie błogosławimy zła, które się dzieje w życiu tej osoby, grzechów, które popełnia, porażek i błędów, które być może jakoś tam zawinia, tylko tego wszystkiego, co chcemy dla tej osoby dobrego, to jej w ten sposób życzymy i przekazujemy i powierzamy Bogu. W samym dokumencie Fiducia Supplicans jest takie zdanie, że w przypadkach, takich przypadkach właśnie tych nieregularnych związków czy związków pozamałżeńskich udzielane jest błogosławieństwo, które nie tylko ma wartość wstępującą, ale jest także wezwaniem błogosławieństwa wstępującego od samego Boga na tych, którzy uznając się za niegodnych i potrzebujących Jego pomocy, nie domagają się uprawomocnienia własnego statusu, ale błagają, aby wszystko, co jest prawdziwe, dobre i po ludzku ważne w ich życiu i relacjach, zostało przeniknięte, uzdrowione i wzmocnione obecnością Ducha Świętego. Tam w samym dokumencie też jest ważna kwestia o rozdzieleniu błogosławieństwa o charakterze liturgicznym od pozostałych błogosławieństw, gdyż jest to pewien szczególny status. Jest powiedziane tak, że prawo kanoniczne nie powinno i nie może obejmować wszystkiego, ani też konferencje episkopatów z ich różnymi dokumentami i protokołami nie powinny tego wymagać, ponieważ życie Kościoła płynie wieloma kanałami oprócz tych normatywnych i że każdy brat i siostra będą mogli czuć się w Kościele zawsze pielgrzymami, zawsze żebrakami, zawsze kochanymi i mimo wszystko zawsze błogosławionymi. I teraz dlaczego to jest ważne dla tego kontekstu? Po pierwsze, tu jest jasno wskazane na to, że błogosławienie nie oznacza akceptacji czy zgody na to, na ten grzech czy zło, które się dzieje w życiu człowieka. Porównałbym to do tego, że jeżeli przychodzi do mnie osoba, która wiem, że popełnia zła w swoim życiu, wiem, że grzeszy, wiem, że jest zagubiona, oddalona od Boga. Przychodzi do mnie i mówi, proszę, powiedz mi dobre słowo. Udziel mi jakiegoś wsparcia, pokrzep mnie czymś. Wtedy mówię, dobrze, udzielam ci błogosławieństwa. My też możemy siebie nawzajem błogosławić. Oczywiście nie w takiej formie jak kapłani. Ale na czym polega błogosławieństwo? Na tym pragnieniu dobra w życiu drugiego człowieka. Na tym powierzeniu go Bogu. I nie chcę legitymizować, nie chcę zgadzać się na zło, które się dzieje w życiu tej osoby. Oczywiście, to jest jak najbardziej, myślę, słuszne, co powiedziałaś, że należy wskazywać na zło i uświadamiać ludziom to niewłaściwe czy grzeszne podejście, które może się dziać w ich życiu, te grzechy, które się mogą pełnić. Natomiast tutaj jest to wskazane w takiej formie, jakoby oni byli świadomi tego zła, które się dzieje. I uświadomienie im oczywiście, że jest potrzebne, jeżeli nie są tego świadomi, ale jeżeli oni wiedzą o tym grzechu, są w nim uwikłani, im jest trudno z niego wyjść, To nie jest im potrzebne uświadomienie grzechu, którego już są świadomi. Nie jest im potrzebne powiedzenie nawróć się, bo oni już usłyszeli to wiele razy. Papież Franciszek tutaj stawia akcent na coś innego. Powiedziałbym, że tak jak powiedział Pan Jezus, jednego nie zaniedbywać, ale drugie dopełnić. Papież Franciszek nie mówi, że nawracanie jest złe, ale tutaj stawia nacisk, kochajcie ich i pamiętajcie, że błogosławieństwo jest pragnieniem dobra i wyjściem do drugiego człowieka.
Myślę, że przykładem takiego błogosławieństwa jest błogosławieństwo, którego każdy z nas doświadcza, mianowicie błogosławieństwo na koniec mszy świętej. Ten przykład, który podałeś, no to jest trochę takie błogosławieństwo, bo ksiądz błogosławiąc ludzi na koniec mszy nie patrzy na to, kto w tym kościele jest. To nie jest tak, że dostajesz pytanie na zasadzie, czy jest tutaj człowiek, który przystępował do komunii, czy nie przystępował. To błogosławieństwo dostają wszyscy jednoznacznie. Nie? I myślę, że to gdzieś też o coś takiego ma chodzić.
Nie? Myślę,
o taką,
że tak.
O taką pomoc duchową na tej zasadzie. Mhm.
Jeszcze tutaj to nie wybrzmiało u Konrada, ale chcę powiedzieć, że ten dokument, wszystkie drogi, które mówią, że papież Franciszek chce prowadzić homoseksualne małżeństwa, on wszystkie te drogi ucina. Bo on mówi, że te homoseksualne małżeństwa nigdy nie zostaną wprowadzone do Kościoła katolickiego i to trzeba zaznaczyć na początku. I tutaj papież Franciszek na pytania dziennikarzy o ten dokument powiedział tak. A jak ksiądz pobłogosławi firmę, która wyzyskuje pracowników, że oni robią zło, to czym to się różni? Jak on w tych dwóch sytuacjach błogosławimy osobę, ale nie błogosławimy grzechu, tak? Czym to się różni, jak błogosławimy osobę, która robi ubrania i wykorzystuje niewolników do produkcji tych ubrań i ona też robi źle? Nawet większe zło. A ja tutaj nie mówię, jakie zło jest większe, ale to jest jakby ten sam case, nie? Ja rozumiem, że troszkę teraz mówimy o tym, że grzech seksualny w kościele był takim większym grzechem niż inne. Że jakby się mówiło tak w kościele.
Dla papieża Franciszka już nie jest.
No właśnie, bo się mówi już o tym, że grzech seksualny jest takim grzechem jak każdy inny. Jakby on jest na równi z innymi grzechami. I myślę właśnie, i tu papież Franciszek, czym to się różni, takie błogosławieństwo?
Jest taka modlitwa w mszale. Nie jestem pewien, czy jest eucharystyczna, ale na pewno jest to jedna z modlitw odmawianych w czasie mszy, jeden z formularzy. Jest tam takie ważne, ja teraz trochę będę parafrazował, bo nie pamiętam tak słowo. Powiedziane o tym, że grzech nie zawsze wypływa z naszej złej woli, ale czasami jest nędzą człowieka. Nędzą w tym znaczeniu, że nie tylko grzech wypływa z naszej złej woli, z tego, że pragniemy się sprzeciwić Bogu, ale czasami nasza słabość ma wielkie znaczenie w grzechu, którego się dopuszczamy, w tym, jak święty Paweł pisał: czemu, gdy pragnę dobra, narzuca mi się zło? Nieszczęsny ja człowiek.
I Kościół zawsze mówił o tym, że można pobłogosławić osoby. No jakby to jest pokazanie, że można też błogosławić osoby homoseksualne. Jakby papież mówi, spójrzmy na osoby homoseksualne, spójrzmy na osoby w związkach nieusankcjonowanych przez Kościół. Spójrzmy na nich. Popatrzmy na nich jako ludzi Kościoła. Popatrzmy na ludzi, którzy są przy Bogu. Na tych, co mogą umiłować Boga, nie? Spójrzmy na nich, żeby na nich skupić się też, a nie żeby ich traktować jako te osoby, które mają być na zewnątrz Kościoła albo w ogóle poza murami Kościoła. Spójrzmy, przytulmy ich. Jezus przychodził do grzeszników.
Ten dokument naprawdę w moim odczuciu bardzo się stara i robi najlepszą robotę, jaką może w tym, żeby dać się zrozumieć, dlaczego on nie błogosławi par homoseksualnych w znaczeniu ich związku i dlaczego on nie dopuszcza sytuacji, w której legitymizujemy grzech. Jeżeli nawet by się, tak jak Mateusz powiedziałeś, zdarzało, czy działo się tak, że ta para jest razem błogosławiona na zasadzie na przykład dwóch mężczyzn w związku, jest błogosławionych w tym samym momencie na zasadzie tak jakby na, podobnie jak jest błogosławienie na przykład par, nie wiem, na przykład w kolegiacie świętej Anny jest taki przy żarach ognia okazja, że się zaprasza pary, żeby były błogosławione wspólnie, nie? Najświętszym sakramentem. I nawet jeżeli byłoby tak, że właśnie te pary jednopłciowe są zapraszane do błogosławieństwa razem, to wydaje mi się, że tutaj to jest kwestia wyjścia Kościoła do tych osób, powiedzenia im, okej, przychodzicie tutaj we dwójkę i my się jakby nie godzimy z tą sytuacją grzechu, nie zgadzamy się na taki związek, na taką relację, bo uważamy, że Bóg nie tak zaplanował tą relację. Ale w tej sytuacji, w tym związku, w tej grzesznej relacji, w jakiej się znajdujecie, przyjdźcie po to błogosławieństwo. My go wam udzielimy. Jeżeli przychodzicie razem, będąc w tej sytuacji, którą Kościół uznaje za grzeszną, to przyjdźcie razem. My udzielimy wam tego błogosławieństwa, ale nie dlatego, żeby legitymizować was związek, tylko dlatego, że pragniemy Boga w waszym życiu i chcemy wam powiedzieć, niech was Bóg prowadzi do dobra.
Właśnie musimy się tutaj troszkę już lądować w związku z tym. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej audycji. Czekajcie na następne części audycji na temat papieża Franciszka.
Mamy nadzieję, że słuchaliście z uwagą i że podobał wam się dzisiejszy odcinek.
Do usłyszenia i do zobaczenia.